Dobry wieczór, nazywam się Marcin Sobalski i zapraszam na wysłuchanie audycji Konkretne Rozmowy o Książkach. Dziś mam przyjemność gościć Artura Lisowskiego, człowieka o wielu talentach, kulturoznawcę, politologa, PR-owca i prawnika. Do tego osobę, która publikuje teksty socjologiczne i społeczne, a także udzielającego się w wolontariacie. Miło mi Cię gościć, Arturze.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Arturze, powiedz mi, jak znajdujesz czas na tak rozległe swoje działalności?
Znaczy, w sumie wygląda to w taki sposób, że lubię łączyć różne zainteresowania z zajęciem, czy to właśnie studia, czy to właśnie działalność bardziej wolontaryjną, czy zawodową. Staram się dość ambitnie rozgraniczyć swój czas z pracy i zainteresowań. No i właśnie biorąc pod uwagę, że jest ich dość sporo, to staram się jakby przeplatać i jakby patrzeć, kiedy mam jakby wolną chwilę, żeby zrobić coś kreatywnego.
Powiedz mi, jakiego typu rzeczy publikujesz i gdzie można odnaleźć te publikacje?
Cała moja jakby przygoda z publikowaniem zaczęła się na mojej uczelni, właśnie przez wzgląd na udział w projekcie, w sumie już przy mojej pracy licencjackiej z kulturoznawstwa. Tam właśnie zreferowany do rocznika akademickiego Civitas Hominibus i tam właśnie pojawił się mój pierwszy tekst, właśnie początkowo z dziedziny z kulturoznawstwa. To było bardziej na temat społecznych i kulturowych przemian, na temat mniejszości seksualnych w popkulturze. Tam właśnie pierwsze. Później kolejny artykuł również ukazał się w roczniku akademickim, to już było bardziej z tematu politologicznego i antropologicznego, o szukaniu podobieństw związanych z tożsamością w zmieniającym się świecie i czym jakby tożsamość jest, jak tą tożsamość postrzegamy przez różny pryzmat wychowania, nauki, kultury, czy różnych schematów, na które na siebie często nakładamy, więc to było takie bardziej studium antropologiczno-społeczne.
A jak wygląda kwestia tegoż wolontariatu? Czym zajmujesz się w wolontariacie?
A więc tak, głównie mój wolontariat skupia się na działalności w obszarze CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, które wykonuję, można powiedzieć, przy okazji swoich obowiązków zawodowych w pracy, ponieważ właśnie taką moją rolą wolontaryjną w firmie jest właśnie United Head of Wellbeing, Diversity and Inclusion i staram się właśnie dość ambitnie działać na polu szukania różnych możliwości, czy różnych właśnie platform komunikacji, czy z pracownikami, czy z organizacjami pozarządowymi, żeby jakby przede wszystkim zwiększać świadomość, czym CSR jest, również działać na rzecz naszej wspólnoty pracowniczej w firmie i szukać jakby nowych źródeł aktywizacji i zmiany miejsca pracy w dość intensywnym świecie biznesowym, mógłbym to tak nazwać.
Muszę przyznać, że to bardzo ciekawy temat i wydaje mi się, że warty uwagi w dzisiejszym świecie. Powiedz mi, czy wobec tych wszystkich swoich obowiązków, zarówno służbowych, jak i właśnie w zakresie wolontariatu, masz w ogóle czas na czytanie książek?
Zdecydowanie. Jakby czytanie książek od wielu, wielu lat, praktycznie od czasów nastoletnich, jest takim moim przede wszystkim hobby, bo jakby czytam, bo lubię, ale również czytanie pozwala mi czasowo odetchnąć właśnie po całym dniu związanych z pracą, z różnymi aktywnościami. Właśnie w taki sposób również odpoczywam, lubię spędzać wolny czas. Przyjąłem sobie zasadę, aby nie kłaść się spać bez przeczytania choćby kilku stron. I taki właśnie sposób jakby odpoczynku, wyciszania myśli, również poszerzania swoich horyzontów jest dla mnie bardzo, bardzo cenny, ponieważ dzięki książkom zdobywam szerszy ogląd, czasami odpoczywam, czasami mam możliwość spotkania się z różnymi bohaterami, jakby przeanalizowania tego, co mnie otacza z różnych stron, więc zdecydowanie zawsze staram się, żeby chociaż, nie wiem, minimalnie pół godziny, godzinę dziennie, jakby na kontakt z książką był zawsze obecny w moim planie dnia.
A powiedz mi, co aktualnie czytasz?
Aktualną książką na mojej tapecie jest Nasz ostatni dzień Adama Silvery. Z takiego gatunku bardziej powiedziałbym współczesnej belletrystyki, tak bym to chyba bardziej określił. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że to jest lekka książka, taka na jakby odstresowanie się na koniec całego dnia. Niemniej jednak porusza bardzo ważne kwestie dotyczące straty, dotyczące lęku przed śmiercią, przed zniknięciem, ponieważ nie dając słuchaczom zbyt jakby wielu szczegółów. Książka właśnie opowiada o takim przysłowiowym ostatnim dniu, czyli o perspektywie, że wiemy, że został nam ostatni dzień życia i jak go spędzimy, co będzie dla nas ważne, jakie spotkanie, jakie osoby, jakie myśli nam będą towarzyszyć przy świadomości, że nie będziemy mieli kolejnego dnia.
To dość fundamentalne pytanie, które sobie zadajemy w naszym życiu, może nie często, ale jednak zdarza się nam to robić raz na jakiś czas, to co byśmy zrobili, gdyby ten dzień, który właśnie przeżywamy, był tym ostatnim i gdybyśmy mieli tego świadomość. Muszę przyznać, że to ciekawy koncept na książkę.
Znaczy tak, ponieważ wydaje mi się, że bardzo często chyba nie zdajemy sobie sprawy, jakby żyjemy w cały czas zmieniającym się świecie, cały czas nam się wydaje, że gdzieś nam się zawsze śpieszy i często mam takie przeświadczenie również jakby ze swojego doświadczenia, że wydaje nam się, że czas jest nieskończony, że mamy czas jeszcze zrobić coś później, zrobić coś jutro i wydaje mi się, że to jest chyba w szczególności w spotkaniu z osobami bądź przy realizacji naszych marzeń i planów łatwiej nam się usprawiedliwiać, że nie wiem, nie spotkamy się z ważną osobą, nie wiem, z przyjacielem, z partnerem, z partnerką, ponieważ jeszcze mamy czas, a często jakby dowiadujemy się, czy nawet życie uczy nas, że tego czasu paradoksalnie nie wiemy, ile mamy i to może być dzień, miesiąc, rok i chyba to też tak wydaje mi się, że sprawia, iż weryfikujemy to, ten czas, ten upływ czasu i staramy się go wykorzystać jak najlepiej, jak najowocniej, żeby właśnie przysłowiowo podczas tego wieczornego spojrzenia w lustra mieć tą świadomość, że to był fajny dzień, to był owocny dzień, przyczyniliśmy się do zrobienia czegoś, co nam służy, co nas rozwija, bądź po prostu spędziliśmy dzień, który będziemy wspominać przez następne tygodnie, miesiące bądź lata.
Tak, że to był dobry dzień do przeżycia. Powiedz mi, czy masz ulubioną książkę? Czy w ogóle istnieje według ciebie taka możliwość, że jest jakaś książka, która mogła być dla człowieka tą ulubioną, tą jedną, jedyną?
Wydaje mi się, że jest chyba etapami życia, tak bym to określił. Jeśli tak zastanawiając się, czy mam jakąś jedną swoją ulubioną, jest to ciężkie pytanie, ponieważ lubię czytać, dużo czytam. Na pewno mam książki, które były dla mnie ulubione bądź przełomowe w określonych jakby etapach mojego życia, rozwoju, czy będąc nastolatkiem, czy na początku studiów, czy podczas właśnie mieszkania za granicą na emigracji. Wydaje mi się, że każdy chyba z nas ma książkę, do której lubi wracać, która w jakiś sposób zmieniła jego życie, czy dała jakąś taką naprawdę bardzo ważną lekcję. Jeśli miałbym się zastanowić, czy mam taką książkę, która w jakiś sposób jest moją ulubioną, czy w jakiś... Chyba musiałbym się odnieść do... Aktualnie dość niedawno czytałem i chyba tak bardzo mocno jakby cały czas wraca do mnie, rezonuje ze mną, będzie Most i Kara, dość nowego autora Pawła Nowaka, który zrobił takie powiedzmy społeczne i socjologiczne lustro z otaczającym światem. Dość ciężka książka, bardzo mocno stawiająca wiele znaków zapytania, ale chyba z takich ostatnich powiedzmy zdobyczy literatury powiedziałem, że to chyba była moja jedna z ulubionych książek.
A pamiętasz pierwszą książkę, którą przeczytałeś samodzielnie?
Tak, i to w sumie nawet takie dość zabawne, bo to były Dzieci z Bullerbyn, które są jakby no, kanonem lektur i muszę przyznać się, że bardzo tą książkę dobrze pamiętam z tego względu, że bardzo się przy niej zmęczyłem. To była książka, która jakoś wyjątkowo wydawała mi się dziwna, nierealna, jakoś tak... Jakby bardzo miałem takie przeświadczenie walki z tą książką, będąc dzieckiem. Przeczytałem, bo stwierdziłem, że skoro trzeba przeczytać, no to trzeba. Więc te Dzieci z Bullerbyn jakby zostały na długie, długie lata w mojej świadomości jako taka książka, którą chyba pierwszy raz się tak starłem czy zmagałem. Później po latach wróciłem do niej i zauważyłem jakby inne wątki czy inne cechy i to też mi dało do myślenia, że do niektórych książek warto wracać, że jak przeczytamy jakąś książkę raz, to czytamy ją w danym momencie, w danym okresie naszego życia, rozwoju, postrzegania rzeczywistości. Jeśli do tych samych książek, nawet do lektur szkolnych czy do książek z naszego okresu dorastania wracamy już jako dorośli ludzie na innym etapie rozwoju, to wtedy zauważamy inne wątki, jakby widzimy, że to jest paradoksalnie ta sama książka, ale ma zupełnie inną głębię i właśnie w moim przypadku tak akurat było z dziećmi z Bullerbyn.
Też miałem podobnie z dziećmi z Bullerbyn, to znaczy też do nich wróciłem i też było to zupełnie niedawno, 2-3 lata temu, tak żeby sprawdzić, czy ta książka się zestarzała, czy też jak w przypadku chociażby Mikołajka zacznę znajdować w tej książce drugie dno. Powiem szczerze, lektura sprawiła mi też przyjemność, natomiast no, nie było aż tak to ewidentne jak właśnie w przypadku Mikołajka, ale to też mogło być kwestią, że jednak Astrid Lindgren pisze z punktu widzenia małej dziewczynki, a Sępe i Gościnny z punktu widzenia małego chłopca i tutaj jednak na mnie ta wizja dziecięctwa chłopięcego bardziej oddziaływała niż ta dziewczęca. Powiedz mi, czy jak byłeś dzieckiem, czy ktoś czytał ci książki?
Znaczy się tak, znaczy na początkowym okresie będąc dzieckiem, to jakby tak spędzaliśmy czas z rodzicami na czytaniu. I chyba taką pierwszą książką, którą chyba będę musiał jakby dodać do wcześniejszego pytania z ulubioną, to będzie mały książę właśnie. To chyba była jedna z takich książek, która była jedną z moich ulubionych przez lata. To była właśnie taką jedną z książek, którą przeczytała mi mama będąc dzieckiem. I do tej książki też wielokrotnie wracałem na przestrzeni lat. Właśnie będąc dzieckiem widziałem to zupełnie inaczej. Później jako nastolatek, czy w szkole średniej, czy później jeszcze na studiach do niej wróciłem i też całkiem niedawno też ta książka mi się przewinęła, więc to chyba jeśli bym miał podsumować, którą książkę najwięcej razy przeczytałem, to chyba byłby to Mały Książę. I później chyba był taki moment, kiedy właśnie będąc dzieckiem, jakby rodzice zachęcali mnie do czytania. Później chyba bardziej lubiłem jakby samemu wybierać sobie książki, właśnie zamykać się w pokoju, jakby wchodzić w świat bohaterów, różnych sytuacji, nowych krain, więc jakby dość szybko wybrałem takie indywidualne czytelnictwo na korzyść takiego czytania wspólnego, też ze względu na to, że wydawało mi się, będąc dzieckiem, czytałem szybciej samemu niż jak ktoś czytał na głos, więc to też takie moje doświadczenie, że wolałem samemu jakby do czegoś dojść, niż jakby bardziej wsłuchiwać się w czytanie czy w intonację innych osób, bo jakby zawsze samemu inaczej odbierałem niektóre wydarzenia, czy opisy niektórych scen, czy jak to było przedstawione, czy w szkole, czy przez osoby czytające w domu.
A słuchałeś kaset, płyt z nagranymi bajkami?
Zastanawiając się, może sporadycznie, jakby to na pewno nie było takie jakby główne metrum słuchania, jakby słuchowiska nie do końca mnie przekonywały, no chyba właśnie z tego względu, że już będąc dość, powiedzmy, no, dorastającym dzieckiem, tak byśmy to teraz nazwali, wolałem bardziej wziąć książkę, jakby ten właśnie kontakt właśnie z papierową wersją książki, jakby zawsze będąc dzieckiem mnie w jakiś sposób inspirował, że właśnie brałem książki z biblioteki, czy właśnie rodzice przynosili książki do domu i bardziej wolałem to słowo czytane niż od tego słowa odtwarzanego z kasety czy z płyty, więc chyba zawsze słuchanie zostało zarezerwowane dla muzyki, a książki właśnie takim bardziej wersji czytanej. Do audiobooków wróciłem już na studiach, to jakby też taki kontakt z sprawdzeniem, czy książka, którą czytałem sam, książka, która została mi przeczytana jako audiobook, czy będę miał taki sam odbiór, jakby, czy tak samo ci bohaterowie wybrzmią w mojej głowie. Ale na takim początkowym etapie, będąc dzieckiem i nastolatkiem, no to zdecydowanie nie.
A miałeś jakieś konkretne typy książek, które chętniej czytałeś w okresie szkoły podstawowej i średniej? Czy ulubieni autorzy?
Wydaje mi się, że w takim początkowym okresie szkolnym, no to patrząc na lektury, na klasykę, to chyba nie mam jakichś takich ulubionych książek, które jakby mnie bardzo jakby towarzyszyły ze mną. No może poza wyjątkiem ten obcy Ireny Jurgielwiczowej, to jakby ta książka, okej, była mi jakby bardzo bliska pod wieloma względami. Niemniej chyba wolałem bardziej czytać w stronę książek podróżniczych, książek właśnie bardziej fantastyki. Wydawało mi się, że takie książki, które były bardziej realne, no to jakby są z perspektywy dziecka czy nastolatka mało ciekawe, a jak się wchodziło w świat bardziej właśnie fantastyki, to chyba wtedy pamiętam w początkowym okresie gimnazjum, no to zetknięcie z literaturą Trudy Canavan, właśnie fantastyki takiej porównywanej do australijskiego Harry'ego Pottera, czy Tolkiena z Władcy Pierścieni, to była taka seria, gdzie to były chyba pierwszy przykład, gdzie takie książki po powiedzmy 900-1000 stron przychodziły mi lekko, jakby to było takie zetknięcie właśnie takim surrealistycznym światem, z fantastyką, z innymi bohaterami, z innymi światami, więc to mnie jakby inspirowało, bo jakby uświadamiało mi, że świat może być szerszy, może być większy, a również przez doświadczenia tych bohaterów, którzy żyli w różnych krainach, a mieli takie same lęki, takie same obawy, takie same marzenia, również stawali się mi w jakiś sposób bliste.
Powiem tak, że jak mówiłeś o książce Jurgielewiczowej, Ten obcy, to aż się uśmiechnąłem, ponieważ dla mnie ta książka jest bardzo ważna z tego powodu, że to była pierwsza książka, która mi pokazała, że literatura nie jest tylko przygodą, jak takim wyjściem z, na zewnątrz do przygody, do podróży, tylko właśnie takim zmierzeniem się z realnymi problemami, które też dotykały mnie w tym okresie, jak i właściwie każdego. I właśnie ta książka pokazała mi, że literatura potrafi pokazać jakiś konkretny jeden problem i się z nim zmierzyć. A nie tylko być taką przygodą, zabawą i jakąś formą ucieczki od rzeczywistości.
Zgadzam się. Właśnie to był chyba taki jeden z takich pierwszych przykładów, kiedy zauważyłem, że książki też stawiają wymagania, że niektóre pozycje poza takim właśnie poszerzaniem horyzontów również skłaniają do myślenia. I później już w szkole średniej też lubiłem sięgać po dramaty, czy pod nawet dramaty psychologiczne, które stawiały ważne pytania, które jakby skłaniały mnie do wczucia się w rolę jakby głównych bohaterów, czy problemu książki i zadania sobie pytanie, jak ja bym się zachował. Jakby taka sytuacja spotkała mnie, to co by to dla mnie znaczyło, czy mogło oznaczać. I zauważam z perspektywy czasu, że tego typu pytania są ważne, ponieważ uważam, że łatwo zapomnieć o takim krytycznym postrzeganiu siebie i o krytycznym postrzeganiu otaczającego nas świata, żeby nie brać czegoś za oczywiste, że często te oczywiste odpowiedzi czy te sytuacje, które wydają nam się z pozoru banalne, również mogą być bardzo ważną życiową lekcją i nawet trudne doświadczenia, nawet to, co nas w jakiś sposób boli czy doświadcza, jest istotną lekcją.
Tego, co już tutaj wspominaliśmy, studiowałeś na 4-5 kierunkach studiów. Powiedz mi, jak przy takim natężeniu wiedzy, którą musiałeś zdobyć, łączyłeś to z czytaniem? Czy ty wspomniałeś, że były to powrót do audiobooków? Czy w jaki sposób znajdowałeś czas, żeby w ogóle czytać coś dla przyjemności, a nie dla potrzeby rozwoju intelektualnego?
Więc tak, początkowe kierunki studiów, tak jak jeszcze jakby zaczynałem od zarządzania mieszkając za granicą, to było bardziej jakby podyktowane przez wymogi związane akurat z pracą i ze stanowiskiem, które miałem, więc tutaj było mi dość łatwo podzielić jakby zajęcie i później czas wolny bardziej weekendowo. Już jak zacząłem kulturoznawstwo, to był zdecydowanie kierunek, który zrobiłem z pasji i tutaj większość książek, większość materiału, które przeczytałem, to było jakby z moich zainteresowań. Też cieszę się, że uczelnia, którą wybrałem, dawała nam możliwości dobrania sobie przedmiotów, jakby zadań, czy powiedzmy projektów, czy również tematu pracy dyplomowej z zainteresowaniami, więc bardzo szybko to przyswajanie wiedzy, które było jakby ogólnoakademickie, zostało poszerzane o te dziedziny, które mnie w jakiś sposób interesowały, rozwijały, więc te wszystkie książki, które pojawiały się na mojej tapecie, to były jakby z wyboru i również pomagały mi w studiach, więc to było takie, powiedziałbym, przyjemne połączenie jednego z drugim. Czasem nauczyłem się, tak jak właśnie wspomniałem, wygospodarować sobie dziennie czas na powiedzmy kilka godzin poświęconych bardziej podręcznikom akademickim, a tą powiedzmy ostatnią godzinę przesunąłem na jakąś właśnie książkę, która aktualnie jest na mojej liście czytelniczej. Właśnie zawsze na szafce nocnej mam właśnie jedną książkę, którą staram się sukcesywnie czytać i z perspektywy lat już teraz widzę, że ten jakby model mi służy, jest bardzo, bardzo pomocny.
Czy w okresie studiów rodzaj książek, które czytałeś, się zmienił, czy to było podobnie jakby przesunięcie tego, co albo kontynuacja raczej tego, co czytałeś w okresie przed studiów w ogólniaku?
Wydaje mi się, że zmienił się i chyba właśnie poszedł w tą stronę już później zainteresowań, o ile jak będąc właśnie w szkole średniej, czy w, jak to się mówi ogólnie, w ogólniaku, to były książki bardziej wybierane ad hocowo, czy powiedzmy przez przypadek, bo akurat było na liście lektur, czy przez listę lektur akurat spodobał mi się jakiś autor i przez niego jakby szukałem innych. To tyle na studiach zacząłem bardziej iść w jakby określone dziedziny, na przykład jak szukałem książek z kulturoznawstwa, no to były bardziej książki poświęcone czy subkulturom, czy właśnie tak jak wspomniałem, z jednej sprawy właśnie z sytuacją mniejszości, czy pod względem historycznym, czy pod względem społecznym. I później jakby chyba poszedłem w taką stronę społecznych, chyba dramatów psychologicznych i teraz takich książek zdecydowanie mam najwięcej, najwięcej ich czytam, które właśnie zawsze stawiają czytelnika z jakimś takim fundamentalnym pytaniem, bądź w obliczu jakiejś straty, bądź w obliczu braku, bądź skłaniających do myślenia na zasadzie jakby społeczeństwa czy środowiska, w którym aktualnie się znajdujemy, więc chyba teraz musiałbym stwierdzić, że tak, że ten jakby kierunek, czy jakby taka główna siła ciężkości poszła bardziej w tego, tą jakby dziedzinę literatury. Niemniej jednak inne książki również się przewijają, chociaż mniej niż to jeszcze miało miejsce będąc właśnie nastolatkiem czy na studiach. Teraz chyba fantastyki czytam zdecydowanie mniej. Teraz bardziej poszedłem właśnie w stronę takich właśnie dramatów psychologicznych, już niekiedy też przez chyba studia i zainteresowania thrillerów, czy bardziej książek właśnie z takim wątkiem prawniczym też dla rozrywki, ale...
Na tak zwanym poza anteniu, jak żeśmy sobie rozmawiali, wspomniałeś, że dużo podróżujesz i że to też jest twoja pasja. Powiedz mi, czy podróże to raczej bliskie, czy raczej dalekie?
Znaczy się sporo staram się podróżować. W większości przypadków są podróże po Europie, więc no teraz mógłbym stwierdzić, że no po Europie stają się dla mnie bliższe, bo teraz jakby złapać okazję, wsiąść w samolot i polecieć na Maltę, do Włoch, do Hiszpanii, Francji czy do Wielkiej Brytanii. Już teraz z perspektywy czasu nie wydaje mi się, żeby to były dalekie podróże. Marzą mi się wyjazdy właśnie czy do Stanów, Meksyku, Japonii, czy do Australii, Nowej Zelandii, więc to bym nazwał takim podróżowaniem dalekim. I właśnie też nawiązując do tego pytania, tak, właśnie będąc nastolatkiem, ta właśnie chęć odkrywania świata, chęć przebywania z innymi ludźmi, z inną kulturą stała się dla mnie bardzo, bardzo ważna. Stąd też cieszę się, że miałem okazję mieszkania też trochę poza granicami kraju, bo czy to było przez jakiś czas na Słowacji, czy przez jakiś czas na wymianie uczniowskiej w Belgii. Długi czas, bo prawie 2 lata spędziłem w Rzymie, więc miałem okazję i nauczyć się języka i zwiedzić kraj w sumie wzdłuż i wszerz, więc takie właśnie wypady do małych miejscowości, poznawanie włoskiej kultury, jakby spędzanie czasu z ludźmi, którzy myślą inaczej ode mnie, postrzegają niby te same rzeczy, a jednak inaczej. Później też dość długa emigracja w Irlandii. No i powrót do Polski całkiem niedawno, tak mogę tak zażartować, że zatoczyłem koło i zawsze staram się w roku, żeby co najmniej 2 razy mieć jakiś zagraniczny wyjazd, czy to na kilka dni, czy to na tydzień, czy na 2. I zawsze staram się szukać miejsc, w których jeszcze nie byłem i właśnie raczej nie lecieć z biurem podróży, tylko samemu znaleźć sobie lot, jakieś zakwaterowanie i tak wejść w sytuacji, czy jakby trochę w buty takiego turysty, wędrowca, który jedzie i obserwuje tą kulturę tych ludzi i te przepiękne miejsca z takiej bardzo, bardzo bliskiej perspektywy.
Czy przed takim wyjazdem, czy przygotowujesz się też do podróży, czytając książki o danych miejscach, czy też jedziesz tak po prostu, powiem, zdobywając wiedzę skądinąd, z przewodników, czy też z chociażby, nie wiem, z prasy, z internetu?
Powiedziałbym, że chyba różnie i jakby z tych wszystkich materiałów naraz, ponieważ jak gdzieś chcą pojechać, no to jak to jest jakaś dłuższa podróż, no to kupuję przewodnik, czy właśnie jakąś książkę, która jakby nawiązuje bardziej w szczegółach do historii, do kultury, do miejsc, do topografii, więc jakby staram się przygotować. Czasami wygląda to tak, że mam taką swoją zakładkę w Google Mapsach, w których jakby wrzucam różne jakby informacje, materiały, czy robię sobie właśnie system pinesek w różnych miejscach, czy tam jakiś artykuł w internecie i jakby pojawia się jakaś zmianka o jakimś miejscu, czy jakimś festiwalu, czy gdzieś coś się wydarzyło, więc zazwyczaj sobie wpisuję w kalendarz, jeśli są jakieś wydarzenia cykliczne, albo jeśli są jakieś miejsca jakby ulokowane w określonych punktach, to sobie je zaznaczam i potem przy okazji, jak chcę gdzieś pojechać, no to zbieram jakby informacje, okej, okay, mam na przykład 5 dni na Malcie, ile dni, czy ile miejsc, czy ile punktów mogę zobaczyć, no i wtedy sobie robię taką, można powiedzieć, prezentację dla samego siebie, zbieram te wszystkie informacje, które kiedyś przeczytałem, czy które mi się przewinęły przy okazji jakby różnych lektur. I chyba w taki sposób się najbardziej przygotowuję. To chyba nigdy nie jest proces jednolity, że raczej rzadko wygląda to tak, że nie wiem, przychodzi styczeń i mówię, ok, w sierpniu chcę pojechać do Grecji, więc teraz przygotowuję sobie wszystko na temat Grecji. Chyba tak chłonę wiedzę z różnych stron, gdzieś się pojawia informacja o jakimś festiwalu w Marsylii, potem jakaś informacja o jakimś ciekawym muzeum w Dublinie, czy o jakiejś fajnej wystawie w Belgii, czy o tym, co można zrobić ciekawego w Amsterdamie w okresie maja. No i sobie te informacje tak powiedzmy zbieram i później jak przychodzi jakiś moment, kiedy decyduję się na urlop, patrzę, jest jakaś korzystna okazja lotów, zakwaterowania, czy też część moich znajomych chce w jakieś miejsce pojechać, czy ja też proponuję, że ciekawym pomysłem byłoby gdzieś się udać. No i wtedy ta cała jakby wiedza zostaje zebrana i w taki sposób organizuję wyjazd.
Czy w taką podróż zabierasz ze sobą książkę?
Zdecydowanie, chociaż z perspektywy czasu nauczyłem się, że na wyjazdach mniej mam czasu na czytanie niż bym chciał, więc zazwyczaj jak biorę książkę, to jest ta podróż do miejsca i podróż z miejsca, ponieważ zawsze staram się spędzać aktywniej czas, więc tak jak wspomniałem, wieczorem przed snem to jest zazwyczaj kilka stron, to nie jest jakoś pogłębiona czy jakaś dłuższa lektura, ale zauważam, że właśnie wtedy częściej, jeśli jadę gdzieś na jakiś dłuższy wyjazd, to zaczyna mi towarzyszyć audiobooki. Zazwyczaj zabieram iPada ze sobą, chociaż brakuje mi właśnie takiego kontaktu z taką książką papierową wtedy, więc zazwyczaj tak, zazwyczaj staram się, żeby książka ze mną była, chociaż w zależności od intensywności podróży, ilości przesiadek i tego, jak wygląda dostanie się do miejsca i z miejsca do celowego, no to ta lektura jest bardziej zaawansowana, czy jakby dłuższa albo krótsza.
Czy była jakaś książka, o której można powiedzieć, że zmieniła twoje życie?
Dobre pytanie. Wydaje mi się, że chyba tak. Jeśli tak teraz patrzę z perspektywy czasu, to jest, to w sumie powiedziałbym, że trylogia, ale wszystko zaczęło się od książki Berek Marcina Szczygielskiego, która mnie tak bardzo mocno zderzyła z rzeczywistością, tak bym chyba to nazwał, różnych jakby sytuacji, które główni bohaterowie przeżywali, w jakiś sposób czułem się jakby związany z głównym bohaterem. I później kontynuacja, która polega na tym, że jakby główni bohaterowie pojawiają się w różnych wcieleniach, w różnych sytuacjach analogicznych, jakby tworzy mi szerszy obraz i też do tej książki też często, do tej trylogii też często wracam. Więc jeśli miałbym powiedzieć, że jakaś seria zmieniła moje życie, na pewno bardzo mocno zrewidowała to, w jaki sposób postrzegam siebie i postrzegam innych. Więc chyba odpowiedziałbym, że to była początkowo książka Berek Marcina Szczygielskiego, a później dwie kontynuacje, czyli Bingo i Bierki, tego samego autora.
Jak dużo książek czytasz?
To
tak w skali roku.
W skali roku. To jest chyba ciężko tak sumować. No zazwyczaj czytam po kilka książek miesięcznie. Mam takie okresy, jak na przykład w zeszłym roku w wakacje kolega polecił mi serię Remigiusza Mroza, serię Schyłką, no to 16 tomów udało mi się przeczytać w ciągu jednego miesiąca, bo się tak bardzo, bardzo mocno wkręciłem. I to był też taki okres, kiedy akurat, przepraszam, to było 2 lata temu, kiedy akurat wracałem z emigracji, jeszcze nie zacząłem pracy, więc miałem naprawdę dużo, dużo wolnego czasu, bo jeszcze nie pracowałem, więc wtedy te książki to pochłaniałem, więc to bym stwierdził, że to było jakby dużo. Teraz przez względu na pracę, studia, to zazwyczaj jest tak dwie do trzech książek w miesiącu, więc jakbym tak to podsumował, no to pewnie będzie kilkadziesiąt książek rocznie. Też lubię uzupełniać sobie biblioteczkę, no teraz chyba to uzupełnianie biblioteczki również często wiąże się z wizytą w Ikei i dokupienie kolejnego regału w domu, ale jakby zdecydowanie jest to już szczęśliwe poszerzanie wiedzy.
Czy masz jakieś rytuały związane z czytaniem? Mówisz, że czytasz przed zaśnięciem, czy jeszcze w innych miejscach, nie wiem, przy biurku, w fotelu, z kawą na stoliku?
Znaczy się tak, mam chyba taki swój ulubiony rytuał czytelniczy, to właśnie w domu sobie zrobiłem taki kącik, właśnie fotel, kot, jeśli to jest właśnie okres taki bardziej jesienno-zimowy, powiedzmy dobra lampka oświetleniowa, która jakby nie razi, ale robi fajną atmosferę, jakaś świeczka zapachowa i wtedy właśnie lubię usiąść właśnie w takiej jakby ciszy swojego mieszkania i wtedy mi się najbardziej komfortowo czyta. Mogę też czytać w kawiarniach, na wyjazdach czy w środkach komunikacji. Niemniej jednak zdecydowanie czerpię większą przyjemność, kiedy mam taką możliwość takiego właśnie pełnego skupienia się, jakby stworzenia sobie atmosfery takiej właśnie przyjemnej, kojącej, spokojnej i wtedy najlepiej wychodzi mi właśnie odpoczywanie przy książce.
Czy masz ulubionych autorów?
To jest ciężkie pytanie, ponieważ czy mam jakichś takich określonych, do których często wracam? To chyba tak, jak właśnie wspomniałem, to seria Remigiusza Mroza właśnie jest chyba takim jednym z nielicznych autorów, który no też jest dość znany i rozpoznawalny, do którego często jakby wracam i jego publikacje kupuję. Mikołaj Milcke, Paweł Nowak, z takich powiedzmy nowych autorów też jakby obecnych, czy jakby przebijających się na polskim rynku, tak jak wcześniej wspomniałem, właśnie Marcin Szczygielski, z zagranicznych to będzie Andre Asiman, czy tak jak wcześniej wspomniałem, Trudy Canavan, ta jakby jej seria fantastyki, która też mi była szczególnie bliska. Czy miałbym jeszcze jakichś innych autorów, których musiałbym wymienić? Znaczy, część książek są po prostu określone tytuły, które mnie przekonały. Jeśli miałbym powiedzieć, czy po tych tytułach szukałem innych książek, czasami tak, czasami nie, ale ciężko by mi było taką listę takich jakby ulubionych znaleźć. Jakby staram się nie wartościować, bo każdy jest ulubiony w innym sensie. Jakby każda książka jest nieporównywalna, więc ciężko mi było stwierdzić, na przykład, czemu lubię tego autora, a nie tamtego, albo jak mam przed dwie książki różnych autorów, które są dla mnie ważne, no to którego wolę bardziej? No to tak trochę jakby porównać, nie wiem, kuchnię włoską z kuchnią francuską. Jakby obie są smaczne. Nie?
Mówiłeś właśnie o tym, że czytujesz kryminały i ty wspomniałeś serię Schyłką. Czy wśród tych kryminałów przeważają właśnie kryminały prawnicze, jak ta seria z Mrozem, czy też szukasz innego rodzaju kryminałów, czy raczej koncentrujesz się na tym właśnie typie prawniczym, typu właśnie Chyłka, czy też Grisham? Jak to u ciebie jest?
Znaczy się, seria z kryminałami przez długi czas jakoś była na peryferiach moich zainteresowań czytelniczych, ponieważ było ich jakby na tyle nie brakowało mi literatury do przeczytania, że po te kryminały rzadko sięgałem, bo też taka świadomość, nie wiem, obcowania z dramatem, z takim powiedzmy z krzywdą ludzką nie do końca mnie przekonywała jako coś, co bym stwierdził, że o tak chcę kupić książkę, żeby nie wiem, jakiś horror, żeby się bać. Akurat horrorów nie lubię jako gatunek filmowy, więc tak trochę thrillery zostały tak nieświadomie również wyorbitowane. Przez wzgląd na to, że właśnie ze znajomymi, jak zacząłem studiować prawo, no to często ta seria z Mrozem, jakby te referencje do Chyłki się pojawiały. I właśnie celowo nie chciałem obejrzeć serialu, ponieważ bardzo dużo moich znajomych polecało i też jakby okazało się, że w gronie znajomych jakby każdy czyta Chyłkę, więc to taki też moment, że jak się spotykaliśmy, to nawet nie czytając się wątki z książki pojawiały i mówię, dobrze, trzeba się w końcu z tą książką zmierzyć, żeby zobaczyć, czy taka jakby zbiorowa chęć czy pasja do tego typu książek jest zasadna, czy jest po prostu jakąś modą. No więc wziąłem właśnie pierwszą część, no i po już kilkunastu stronach widziałem, że jakby język i jakby poprowadzenie postaci jest ciekawe. No i chyba ten taki motyw, że będąc bliżej prawa, te wątki dla mnie były bardziej zrozumiałe, bardziej oczywiste. Ten motyw tego kryminału był dla mnie jakby łatwiej przyswajalny, więc jakby trochę się przyzwyczaiłem do kryminału według Mroza i jakby tą całą serią potem szedłem. No teraz przy końcu serii też taki zabieg, że trzeba się było odwołać do serii z Forstem, więc teraz też jakby seria z Forstem się pojawia, więc to już jest taki mniej prawniczy, bardziej policyjny, więc można powiedzieć, że moje jakby postrzeganie kryminałów się trochę rozszerza, czy jakby ewoluuje również w tym kierunku.
Czy są jakieś książki, tytuły, do których wracasz i czytasz je po raz enty? Tutaj wspominaliśmy o Dzieciach z Bullerbym, które czytałeś po raz drugi, a czy jest jakaś książka, którą czytałeś kilkanaście razy?
Kilkanaście razy to chyba nie było takiej książki, do której bym wielokrotnie wracał. Tak jak wspomniałem, no właśnie serię Marcina Szczygielskiego przeczytałem chyba dwu czy nawet trzykrotnie. André Asimana, właśnie to akurat ja czytałem w oryginale, jak ja mi Call Me to a Moment, czyli jakby Call Me by Your Name po angielsku. Nie wiem, jak został przetłumaczony jakby polskojęzyczna wersja, jakby nazwij mnie swoim imieniem, jeśli byśmy mieli to przełożyć dosłownie, no to tą książkę też czytałem dwukrotnie, z tego względu, że mieszkając w Rzymie spotkałem się z oryginalną wersją, która mnie urzekła i pod względem jakby języka, budowy i też taki kontekst z literaturą włoską dla mnie był dość istotny. Później przeczytałem również w tłumaczeniu angielskojęzycznym, który nie do końca mnie porwał. Ten jakby włoski przekład był taki bardziej porywający i do polskiego już nie wróciłem, więc jakby później zostałem przy przeczytaniu tej książki po włosku, który był jakby oryginalnym, po angielsku, później jeszcze raz wróciłem do lektury w języku włoskim, który dla mnie był zdecydowanie najprzyjemniejszy.
Powiedz mi, w jaki sposób wybierasz lektury? Tutaj wspomniałeś też o tym, że studiując prawo zostałeś, że tak powiem, zaszczepiony chyłką. Jakie masz inne sposoby na wybieranie tego, co będzie kolejną twoją książką do przeczytania?
Częściej to jest chyba przez znajomych. Mam właśnie taki krąg znajomych zapalonych czytelników, z którymi się wymieniamy różnymi jakby czytelniczymi pasjami. Również właśnie w pracy mamy klub książki, tam też właśnie się pojawiają różne tytuły, które jakby wpadają mi, no chyba z takim jednym z lepszych takich poleceń, no właśnie, bo wierzyliśmy jak nick Rebeki McKay, która też bardzo, bardzo tak mocno na mnie wpłynęła i tak jakby zainspirowała, więc to też jest jakby taki drugi kanał. Trzeci to chyba przez różne właśnie strony, fora, właśnie też przez to, że szukając różnych materiałów do prac dyplomowych, mam tam jakby subskrypcję i chyba też żyjące w świecie jakby sugestywnej reklamy, chyba mój komputer, jakby historia przeglądania książek już chyba zna mnie lepiej niż ja sam siebie, bo wyskakują mi różne jakby propozycje czytelnicze, na przykład z Empiku, czy z Lubimy Czytać, czy z różnych innych, a może zainteresuje cię ten tytuł. I akurat zazwyczaj te tytuły jakoś padają w oko, w ucho i dodaję je na swoją właśnie listę książek, czy w Empiku, czy w różnych innych księgarniach i później jak przychodzą takie momenty, że wybieram się po wzbogacenie swojej biblioteczki, no to te tytuły jakby idą ze mną i jakby zostają później.
Więc raczej książki kupujesz, czy pożyczasz, czy też na przykład chodzisz do biblioteki?
Chyba zdecydowanie kupuję i to znaczy z jednej strony z wygody, ponieważ lubię mieć tą książkę blisko i później jak na przykład nie wiem, siedzę w domu i tak patrzę po tych tytułach, to też do niektórych, czy miałem możliwość jakby zajrzeć, czy nawet do jakby poszczególnych rozdziałów. Z bibliotekami, no przez wzgląd, że się często przeprowadzałem na przestrzeni lat, nie do końca było mi po drodze, więc biorąc pod uwagę, że dość dużo czasu spędzałem w pracy, więc zazwyczaj też było poza godzinami otwarcia biblioteki, no i też bałem się, że jakby pożyczę jakąś książkę, to później przez wzgląd na właśnie te różne aktywności, obowiązki, wyjazdy, nie chciałem mieć później nie przynosić z biblioteką za nieoddaną książkę, więc już tak od lat zostało, że mam jakby wydzielam sobie jakby budżet czytelniczy, go zbieram i na przykład raz na miesiąc czy raz na kilka miesięcy idę jakby kupuję jakby kilka książek, które są w mojej bibliotece razem ze mną.
A wolisz czytać wersje papierowe, audiobooki czy też e-booki?
Chyba zdecydowanie wersję papierową. Przyjemniej mi się czyta książki papierowe. Przez długi czas byłem trochę sceptykiem, czy nawet wręcz wrogo nastawiony do e-booków, bo wydawało mi się, że to jest taka trochę sztuczna książka. Zweryfikował mi się ten pogląd właśnie mieszkając w Irlandii, kiedy studiowałem, potrzebowałem dużej ilości książek. No i wtedy, ponieważ studiowałem dzięki możliwości studiowania na odległość na uczelni w Polsce, mieszkając w Irlandii, nie miałem możliwości jakby dostępu do książek papierowych, czy nawet takiej ilości, a zamawianie książek z Polski, żeby one przyjechały do mnie, no to był jakby dość długi czas, więc wtedy e-booki, moja właśnie biblioteczka na właśnie czytniku czy na iPadzie rosła, no i tak się no trochę, można by mówić, że przeprosiłem z książkami elektronicznymi i wtedy też pojawiły się audiobooki, bo jak była sytuacja, że musiałem coś dość szybko sobie przyswoić, no to odkryłem, że jadąc do pracy, z pracy czy chodząc na spacery, mogę mieć przecież książkę przy sobie i jakby trochę przyzwyczajając swoją uwagę, to wcale nie jest tak, że ta książka sobie w tle leci, mi jednym uchem wpada, drugim wypada, jakby to nie jest taki sam kontakt, również jakby wątek czy jakby historia z tych książek mi zostawała, więc wtedy tak, to był taki moment, kiedy się z tymi jakby innymi formami czytelnictwa trochę bardziej zaprzyjaźniłem. Teraz chyba znowu większą jakby obecnością cieszą się książki papierowe, ponieważ mam czas, mam możliwości pójść do księgarni, czy nawet teraz korzystać z biblioteki, nawet jakbym potrzebował coś wypożyczyć, więc teraz chyba mniej czytam e-booków, czy właśnie audiobooków, bardziej są te książki papierowe obecne przy mnie.
Ty wspomniałeś o książkach, które czytałeś mieszkając za granicą. Powiedz mi, czytałeś po włosku? Czy twój dobór lektur w momencie, kiedy mieszkałeś właśnie za granicą, był ukierunkowany też miejscem, w którym mieszkałeś?
Po części tak. Właśnie wyjechałem do Włoch, no to z tego względu, że dość intensywnie się uczyłem języka, więc miałem jakby też pierwsze próby właśnie zetknięcia się z książkami włoskimi. I to była chyba taka najprzyjemniejsza jakby przygoda, mieszkanie za granicą, poznanie również właśnie kultury, oglądając filmy, słuchając radia, stwierdziłem, że ponieważ lubię czytać, a dotychczas czytałem tylko książki po polsku czy po angielsku, które były jakby obecne w szkole, no to tak jakby brakowało mi tego, więc chyba pierwszym takim jak moim zetknięciem to była Angelica Nonnalla Soltanto, ale już nie pamiętam autora, musiałbym sobie odświeżyć. To była taka jakby pierwsza dość ciężka próba, ponieważ to był język takim, nazwalibyśmy, z dwudziestolecia międzywojennego, więc to był taki no, ciężkie zetknięcie się z literaturą włoską, przez którą dość długo przechodziłem tak rozdział po rozdziale, też ze względu na to, że część słownictwa była mi obca. Później te książki wróciłem, jak już czułem się bardziej komfortowo w języku włoskim i później chyba przez wzgląd na to, że takie właśnie książki bardziej rozwojowe, sentymentalne były jakoś bliskie w tamtym okresie, więc też właśnie sięgnąłem po Kiamami Koltuonome, czy właśnie po literaturę Andre Asimana, który jakby też wpisał się na kanon moich lektur, które mam po dziś dzień.
Dużo masz książek w domu?
Wydaje mi się, że tak. Na pewno ponad setkę. To jak ostatnio w zeszłym roku się przeprowadzałem, no to właśnie ta liczba kartonów z książkami jakby rośnie i zauważyłem, że właśnie całkiem niedawno potrzebowałem kolejnego regału na książki, który teraz sukcesywnie zapełniam, więc wydaje mi się, że tak, mógłbym stwierdzić, że w moim odczuciu mam sporo książek. Chciałbym mieć jeszcze więcej.
Powiedz mi, jak często rozmawiasz o książkach ze swoimi znajomymi i jak to wygląda wśród twoich znajomych? Czy obracasz się wśród osób, które czytają i chętnie o tych książkach rozmawiają, czy raczej wśród tych osób, które rozmawiają na inne tematy?
Wydaje mi się, że w gronie moich znajomych dość często rozmawiamy o książkach, ponieważ też jakby grono ludzi, z którymi spędzam czas, są właśnie też osoby bardzo aktywne o szerokich horyzontach, więc też lubię wymieniać się spostrzeżeniami, czy właśnie o filmach, czy też często chodzimy do teatru, do kina, czy jakby wymieniamy się różnymi książkami. Więc wydaje mi się, że chyba tak, jakby każde spotkanie, jak się teraz zastanawiam, z moimi znajomymi, w jakiś sposób zahacza o jakieś książki. Może nie zawsze robimy sobie klub czytelniczy i tak bardzo ambitnie jakby dyskutujemy, tak wchodząc bardzo w szczegóły, ale często jakby ten temat, co ostatnio przeczytałeś, albo czy masz coś polecić, albo nie wiem, ostatnio byłem w Empiku, widziałem książkę i pomyślałem, że może tobie się spodoba, albo że pamiętam, bo rozmawialiśmy my o niej, czy o jakichś autorach. To tak, wydaje mi się, że chyba ta rozmowa o książkach jest dość często obecna w gronie moich znajomych.
Czy w ostatnim czasie czytałeś książkę, którą chciałbyś szczególnie polecić naszym słuchaczom?
Wydaje mi się, że tak. No to tak jak właśnie wspomniałem, na klubie książki w pracy mnie została polecona, ja ją też bardzo chętnie polecam. To jest właśnie Rebecca McKay, Wierzyliśmy jak nikt. Trudna książka, muszę przyznać, dotykająca dość ważnego wydarzenia historycznego, które nie jest na pewno tematem łatwym, ale przez to, że jest wielowątkowa, wydaje mi się, że słuchacze mogliby w tym również odnaleźć albo próbę zderzenia się z czymś, o czym mogli słyszeć, a czego nie doświadczyli, albo jeśli ktoś, o kim słyszeli, albo któryś ze znajomych miał podobne doświadczenia, czy podobne przeżycia, albo podobne lęki, może być takim dość mocnym lustrem, czy zmierzeniem się z tematami, o których albo wydaje mi się, że współcześnie często się milczy, albo traktuje się to jako tematy tabu. Więc tak, wydaje mi się, że to jest taka książka, którą zdecydowanie poleciłbym, bo uważam, że jest mocno rozwojowa i daje do myślenia bez względu na to, po jakiej stronie historii się aktualnie znajdujemy.
To mam teraz pytanie trochę odwrotne. Czy jest jakaś książka, tytuł bądź rodzaj literatury, po którą byś nigdy w życiu nie sięgnął?
Chyba byłyby horrory, tak. To są takie książki, że nawet nie siedzę w kanonie, więc ciężko by mi było określić, jakie aktualnie są horrory. No i chyba książki bardziej w stylu, nie wiem jak to się mówi, bardziej harlekinów. To są chyba też książki, po których raczej nie sięgam. Raczej tego typu literatura jakby rzadko się jakby nawet przewijała przez moje ręce, bo jakby jeśli to już miał być romans, no to chyba po innych czynnikach szukałem jakichś książek, które miały nie tylko wątek romantyczny, ale również jakiś rozwojowy. A z horrorami po prostu jakby nie jest mi po drodze jakby wizja czytania książek, żeby się wywołać w sobie lęk czy strach. Nie przekonuje mnie, jakby cenię swój komfort psychiczny i jakby nie chciałbym czytać samej książki z perspektywy, żeby mieć jakiś taki podświadomy lęk, czy nawet obawy, czy taki, nie wiem, dreszczyk grozy. To są chyba takie dwa kanony, po które chyba bym nie sięgnął w ogóle, albo jeśli, to na pewno musiałbym mnie coś bardzo mocno przekonać.
Powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Gdybyś miał przypadkiem trafić na bezludną wyspę, to jakie trzy książki byś chciał mieć ze sobą?
To jest też ciężkie pytanie. Jak Michał na bezludną wyspę, trzy tytuły książek, jakie bym zabrał. Dobrze, no to chyba tak jak wspominaliśmy, chyba bym wziął Kiema Mikoltuonome, Andrea Simana, zabrałbym Berka, Marcina Szczygielskiego i Mostikara Pawła Nowaka. Tak mówiąc, tak lekko się zastanawiając nad tym.
Dobrze, to już na sam koniec. Tytułem podsumowania, czym jest dla ciebie czytanie?
Czytanie zdecydowanie jest dla mnie wejściem w inny świat, jakby spostrzeżenie, że można przez czytanie poszerzać swoje horyzonty, dotykać różnych historii, bohaterów, taką jakby przechadzką, takim spacerem po różnych historiach. Jakby dla mnie jest to taką wewnętrzną podróżą, że przez to, że wyobrażam sobie różne osoby, różne wydarzenia, czasami prawdziwe, czasami fikcyjne. Mam możliwość również postawienia siebie jako jednego z bohaterów. Właśnie czytając, mam świadomość, że uczestniczę w tych historiach. To jest taka, jak to mówiła Wiesława Szymborska, że czytanie jest to najlepsza rzecz, najlepsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła. I zgadzam się z tym. Może nie do końca powiedziałem, że to jest zabawa bądź rozrywka, ale jest to na pewno doświadczenie, które nas mocno buduje. Jakby widzę po własnym doświadczeniu, że na pewno czytanie mnie ubogaca, na pewno rozwija mnie jako człowieka i chyba nie wyobrażałbym sobie życia bez czytania. Jakby mi teraz ktoś zabrał możliwość czy dostęp do książek, to na pewno byłbym o wiele uboższym i na wiele smutniejszym człowiekiem, więc tak, czytanie na pewno dla mnie jest podróżą, wejście w samego siebie i doświadczenie innych, doświadczenie rzeczywistości, która jest bądź taka sama, bądź różna od tej, w której aktualnie się znajduję.
Arturze, bardzo Ci dziękuję za wywiad, za niezwykle ciekawą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Życzę Ci wielu udanych i ciekawych lektur i wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu. Miłego wieczoru życzę. Dobranoc.
Dziękuję bardzo.
Dobry wieczór, a teraz szybki monolog o książce. Dom Straussów Adriana Bednarka to niezwykle przerażający roller coaster emocji, który wciąga czytelnika w mroczny świat tajemniczych wydarzeń. Historia pięciu przyjaciół, którzy postanawiają spędzić ostatnie beztroskie wakacje tuż po obronie pracy magisterskiej w leśnym domku, przekształca się w koszmar, gdy decydują się na smart detox, wyłączając się tym samym od cyfrowego świata. Prowadzenie do opowieści jest pozornie niewinne, ale gdy między przyjaciółmi dochodzi do kłótni, a atmosfera staje się coraz bardziej napięta, czytelnik zaczyna odczuwać dziwną atmosferę grozy. Podziały w grupie, nieporozumienia i tajemnicze zniknięcie jednej pary intensyfikują napięcie, sprawiając, że czytelnik nie może oderwać się od lektury. Bednarek zręcznie manipuluje emocjami czytelnika, eksplorując psychologiczne aspekty strachu i niepewności. Wprowadza postać Filipa, tajemniczego mieszkańca pobliskiego starego domu, który odgrywa kluczową rolę w rozwikłaniu zagadki. Jego mroczne zamiary i determinacja, by ukryć prawdę, dodają powieści dodatkowej warstwy przerażenia. Opis leśnej okolicy, zwłaszcza w kontekście zaginięcia przyjaciół, tworzą atmosferę niepokoju. Czytelnik jest zanurzony w mrocznej scenerii, gdzie każdy dźwięk, cień zdaje się ukrywać tajemnicę. Zagubione w lesie staje się metaforą dla psychologicznej izolacji i zagubienia bohaterów. Dom Straussów to horror, który doskonale balansuje między elementami psychologicznego napięcia, a tajemniczymi aspektami fabuły. Bednarek wplata strach i niepewność w codzienność, tworząc trzymające w napięciu opowieść. Czytelnik nie jest w stanie przewidzieć, co wydarzy się na kolejnych stronach, co sprawia, że książka utrzymuje jego uwagę do samego końca. To lektura, która z pewnością dostarczy dreszczu emocji fanom horroru. Oddając się lekturze książki Bednarka, miałem nieodparte wrażenie czytania scenariusza filmu Dziś w lesie nie zaśnie nikt. I do tej pory nie wiem, czy to wada, czy zaleta. Dom Straussów jest slasherem, ze wszystkimi zaletami i wadami tego gatunku. Najlepiej czytać go na urlopie spędzanym w Mikołajkach. W mojej ocenie 5 na 10. To czytałem ja, Michał Barton. Dobranoc i powodzenia.